Kontynuujemy temat Kościoła. Tak, co jakiś czas, trzy razy w miesiącu mamy temat Kościoła. Przeczytajmy fragment Ewangelii Mateusza, czy fragment, na którym się opieramy. Mateusza 16 rozdział, wersety od 13 do 20. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. To jest Boże Słowo. Więc ostatnim razem patrzyliśmy, jakie słowa zostały użyte w oryginałach, czyli w języku greckim i hebrajskim, na określenie Kościoła. Patrzyliśmy też, jak to słowo było, czy jest używane w Nowym Testamencie. Kościół to przede wszystkim lokalne zgromadzenie wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy są zorganizowaną społecznością działającą z określonymi celami. Są to ludzie powołani przez Niego, powołani do świętego życia. Więc Kościołem nie jest dowolna grupa chrześcijan, którzy się ze sobą przypadkowo spotkali w jednym miejscu, czy też umówili się na jakieś spotkanie w jednym miejscu. Kościoła nie ma z przypadku. Żeby Kościół zaistniał, to muszą być oczywiście wierzący, którzy stają się członkami tego lokalnego zgromadzenia, którzy są zorganizowani, czyli mają jakieś przywództwo, mają jakiegoś lidera, pastora, prezbitera, biskupa, czy starszego, bo takie są terminy używane w Piśmie Świętym, i w sposób uporządkowany i zorganizowany czczą Boga i realizują nakaz misyjny. I z tego powiedzieliśmy też, że z tego, co pokazują dzieje apostolskie, możemy śmiało powiedzieć, że zamiarem Pana Jezusa jest, aby każdy wierzący był członkiem lokalnego kościoła, zboru. To jest naturalne i zdrowe. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ponieważ nie w każdym mieście, nie w każdej miejscowości mniejszej jest zbór czy kościół lokalny. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że jest to pewien wyjątek od reguły. Regułą jest to, że chrześcijanin jest członkiem lokalnego ciała, zboru. I raczej nie do pomyślenia była sytuacja, że wierzący nie jest częścią zboru czy kościoła lokalnego, jeżeli takowy istniał w jego miejscu zamieszkania lub w pobliżu. Nie było czegoś takiego, co dzisiaj często jest praktykowane wśród ludzi, którzy określają się jako wierzący. Ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. To znaczy, ja Boga wierzę, ale z Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego. Coś takiego było nie do pomyślenia. I coś takiego jest niezdrowym objawem błędu w nauce, w teologii. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że Kościół ma też charakter uniwersalny, powszechny i nie dotyczy wyłącznie lokalnego kościoła, jakiegoś miejsca tu i teraz, w tym miejscu, w tym czasie. Kościół ma też charakter powszechny, to znaczy obejmuje wszystkich wierzących na przestrzeni dziejów, tak? Czyli Kościół powszechny to taki kościół, który obejmuje, czy też członkami, czy też częścią, który składa się z wierzących, którzy byli, którzy są i którzy będą. To jest Kościół powszechny i o takim kościele też Pismo Święte mówi. Więc słowo eklezja, to greckie słowo, zostało użyte na oznaczenie kościoła. Ale można by się pokusić o stwierdzenie, że głównym sposobem, w jaki Pismo Święte mówi o Kościele, to nie jest słowo eklezja. Ha, zainteresowanie, tak? Głównym, że też można się pokusić o stwierdzenie, że głównym sposobem, w jaki Pismo Święte mówi o Kościele, to nie słowo eklezja, ale różne obrazy i metafory, które są użyte na określenie, czy też pokazanie, czym jest Kościół. Jakie to są obrazy i jakie to są metafory. Więc mamy tutaj listę kilku obrazów i przenośni dotyczących Kościoła. Oblubienica, jedno z nich. Drzewo oliwne reprezentuje Kościół. Dom Boży, filar i podwalina prawdy. Ciało Chrystusa, Boży lud. Świątynia Ducha Świętego, czy też Boża Świątynia. Są też jeszcze inne. Więc są też podane tutaj wersety, które można sobie później sprawdzić. Ja to też później jeszcze wydrukuję, jakby ktoś chciał sobie przejrzeć, to będzie taka możliwość. Więc biblijne nauczania na temat Kościoła skupia się najpełniej wokół trzech określeń. Boży lud, ciało Chrystusa oraz świątynia Ducha Świętego, więc krótko te trzy obrazy omówimy. Więc pierwszy, Boży lud. Co mówi nam o Kościele określenie Boży lud? Najpierw musimy zobaczyć, gdzie to jest napisane, co jest napisane, tak? Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety 9 i 10 mówią tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Więc jest to Piotr, pisząc ten werset, inaczej ten werset przypomina bardzo fragment ze Starego Testamentu, w którym jest mowa, że Izrael jest kapłaństwem świętym, jest ludem Bożym, jest ludem wybranym. Więc Kościół jest opisany właśnie w tych kategoriach, jako Boży lud. W Starym Testamencie Izrael był Bożym ludem, ale w Nowym Testamencie jest zmiana. Izrael już nie jest wyłącznie Bożym ludem, to Bożym ludem jest Kościół. Więc to nam przypomina, że jako Kościół, jako wierzący jesteśmy szczególną Bożą własnością. Należymy do Boga, który wykupił nas nie srebrem, ani złotem, ani drogocennymi kamieniami, ale bezcenną krwią baranka Bożego, swojego Syna. Jesteśmy Bożym ludem, a to znaczy, że funkcjonujemy w teokracji. To znaczy, że Bóg jest tym, który rządzi. Bóg jest królem, Bóg jest władcą, Bóg jest panem. On panuje, to jest teokracja. To nie ma demokracji, ale jest teokracja. W Starym Testamencie, kiedy Bóg stworzył naród izraelski, to domyślnie, czy też z założenia, ten naród miał nie mieć króla. Miał być inny niż wszystkie inne narody. Tam miało nie być króla, ponieważ królem był Bóg. To on dawał prawa, to on zorganizował ten naród. Tam nie miało być króla. Ale Żydzi powiedzieli, że chcą mieć króla takiego jak inni narody, więc powiedział Bóg, okej, dam wam. Ale z założenia to Bóg miał być królem. I w Kościele, czy Boży lud, Kościół jest Bożym ludem i tu jest teokracja. Tutaj Bóg określa prawa, Bóg mówi, jak mamy żyć. Generalnie. Jak mamy funkcjonować jako wierzący? Więc naszym królem jest Jezus Chrystus, też królem Kościoła, królem Bożego ludu jest Jezus Chrystus i to On poprzez swoje nauczanie, poprzez swoje przykazania mówi nam, jak mamy funkcjonować jako Boży lud. Więc Kościół jest czymś więcej niż tylko ludzką instytucją. Ponieważ jesteśmy Bożym ludem, to znaczy, że są pewne wymagania co do nas. Nie możemy być tacy jak każdy inny naród, ale musimy się odróżniać. Kiedy Bóg stworzył Izrael, stworzył go do pewnego celu, żeby on był reprezentantem Boga w pewnym sensie. I ten naród izraelski miał się wyróżniać od innych narodów. To samo tyczy się nas. Mamy być inni. Bóg mówi na przykład o tym, abyśmy byli święci, ponieważ on jest święty, więc nasze życie powinno być święte. Kościół, ważna rzecz. Kościół jest Bożym ludem, a nie zbiorowością jednostek, indywidualistów. To znaczy, że jest dwupoziomowa czy dwupłaszczyznowa relacja. To znaczy, że kiedy jesteśmy w Kościele, jesteśmy członkami Bożego ludu, to mamy relację pionową z Bogiem, ale też nie można nam zapomnieć, że też mamy relację poziomą z innymi, którzy też są członkami tego ludu. Mamy funkcjonować jako Boży lud, kierować się nauką i przykazaniami Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że nasze funkcjonowanie jako Boży lud nie dotyczy wyłącznie naszej relacji z Bogiem, ale dotyczy też relacji z innymi członkami w tej wspólnocie, w tym Bożym ludzie. Więc nie wolno nam być indywidualistami. Nie wolno nam zapomnieć, że są inni ludzie, którzy mają te same prawa, mają te same przywileje, mają te same obowiązki, co my. Więc musimy pamiętać, że funkcjonujemy w pewnej wspólnocie, w pewnej społeczności ludu Bożego i są inni, którzy są też częścią, tak jak my, tego Bożego ludu. Więc to jest pierwszy obraz. Kościół jest Bożym ludem. Ale drugi obraz to ciało Chrystusa. Więc zanim spojrzymy na ciało, to na czym jest ciało Chrystusa, to możemy spojrzeć na swoje własne ciała, na siebie samych. I co możemy widzieć? Co możemy widzieć? Jak patrzycie na mnie, to co widzicie? Ręce, tak, głowę, nogi, palce, uszy, oczy, nos, tak, buzia. No to jest to, co ma ciało, tak? Więc w pewnym sensie, więc to ciało, jak które widzimy, w pewnym sensie obrazuje to, czym jest ciało Chrystusa. I to określenie ciało Chrystusa pojawia się wyłącznie w pismach Pawła i to tylko w czterech listach. Może przeczytamy sobie kilka wersetów. Pierwszy list do Koryntian 12:27 mówi: Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. List do Rzymian 12:5 mówi: Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Dalej list do Efezjan, 4 rozdział 15 i 16. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc to mamy różne, więc można powiedzieć, że to ciało Chrystusa można, czy też to określenie ciało Chrystusa jest stosowane na dwa sposoby. Czy Paweł używa tego na dwa sposoby? Po pierwsze, używa tego obrazu, czy określenia ciało Chrystusa wyłącznie do kościoła lokalnego. Kościół lokalny, zbór jest ciałem Chrystusa. Więc Chrystus ciałem, ale każdy członek jest, każdy wierzący, każdy członek tego ciała jest członkiem tego, no jak to używać, tak? Jak to używać? Każdy wierzący jest członkiem, ma swoją funkcję w tym ciele, ma swoje zadanie do wypełnienia, ponieważ każdy członek ciała, każda część ciała ma swoje specyficzne zadanie, wyjątkowe zadanie. Tak, ręka nie jest nosem, oko nie jest uchem, noga nie jest ręką. Więc każdy członek jest inny. I każdy członek ma swoje specyficzne zadanie do wykonania. Więc to nam pokazuje trzy rzeczy. Przede wszystkim, ponieważ to jest ciało Chrystusa, w którym są wszystkie, czy tam różne członki, to pokazuje nam jedność, jaka powinna panować w ciele Jezusa Chrystusa. To prowadzi do jedności. Po drugie, to nam pokazuje, że jest różnorodność w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma takich samych, można powiedzieć, cegiełek. Czy ciało Chrystusa nie jest zbudowane z tych samych równych cegiełek, wykonanych z tej samej gliny, tak? To jest różnorodność. Jedna osoba jest taka, prawda? Ma taki dar, takie talenty, inna osoba ma zupełnie inne dary, talenty, ale jest w ciele Chrystusa jest miejsce dla obu. Tak? Jest miejsce dla obu. Więc w tej różnorodności jest też jedność. I trzecia rzecz to prowadzi, ponieważ jesteśmy częścią jedni drugich, członkami jedni drugich i jest zależność pomiędzy jednym członkiem a drugim, to znaczy, że noga potrzebuje ręki, ucho potrzebuje oczu, nos potrzebuje buzi, to wszystko jedno z drugim jest ze sobą powiązane. Jedno z drugim jest ze sobą powiązane, to musimy dobrze zrozumieć, tak? Jest zależność pomiędzy członkami i to prowadzi do wspólnego dbania o siebie nawzajem, czy też powinno prowadzić do wspólnego dbania o siebie nawzajem. Nie mogę myśleć w kategoriach, tylko ja jestem tutaj najważniejszy, prawda? I ważne jest tylko co mnie się podoba, ważne jest tylko mój wzrost. Nie, jeżeli myślisz tylko o sobie, to nie będzie wzrostu. Bo do Twojego wzrostu potrzebni są inni. Tak? Do Twojego wzrostu potrzebni są inni, a Ty jesteś potrzebny do wzrostu innych. A jeżeli nie ma tych innych, prawda, w ciele jakbyśmy ucięli rękę, to sorry, ale z ręką już się nic nie da zrobić. Można ją później, powiedzmy, próbować przyszyć, ale jeżeli ręka jest sama, to ona już nie urośnie. Tak? Ona nie urośnie. Ona po prostu się nadaje, obumrze. To odcięte ciało obumrze. Więc musimy widzieć, że jest zależność. Drugi sposób, w jaki jest używane to określenie, to odnosi się do kościoła powszechnego, chociaż kościół lokalny czy zbór jest tam gdzieś w tle. Chrystus, czyli mamy ciało, Kościół jest ciałem Chrystusa, ale Chrystus jest głową. To On kieruje, to On zarządza, to On jest tym, który prowadzi Kościół. On jest głową, a wszyscy inni są członkami tego ciała, są sprzężeni z tą głową i to Jezus zaopatruje swoje ciało. On daje do Kościoła różne dary, służb. On wyposaża Kościół, ale też On zapewnia wzrost ciał. Poprzez to zaopatrzenie, czy też to, że Jezus zaopatruje w apostołów, już teraz może nie w apostołów, ale w pastorów, nauczycieli, w ewangelistów, to powoduje, że ciało wzrasta poprzez to zaopatrzenie. Więc ciało Chrystusa podkreśla związek, jaki jest pomiędzy wierzącymi a Chrystusem oraz związek, jaki mają wierzący pomiędzy sobą nawzajem. W obu przypadkach nie jest to jakiś luźny związek. Ten związek jest kluczowy. Jak w ludzkim ciele zachodzą różne, często bardzo skomplikowane procesy wewnętrzne, których na gołym okiem nie widzimy i ciało rośnie, tak samo jest w Kościele, w ciele Chrystusa. Jest tam wiele procesów wewnętrznych, które zachodzą i powodują, że ciało rośnie. Wszystkie członki są potrzebne do wzrostu. Jest zależność jednego członka od drugiego. Kiedy jeden członek cierpi, to cierpią z nim wszyscy. Jeden członek się raduje, to radują się z nim wszyscy. Potrzebujemy siebie nawzajem i to bardzo. I bez pomocy innych nie będzie wzrostu w Twoim życiu. Pamiętajmy o tym. Więc o tych dwóch aspektach należy pamiętać w Kościele. Chrystus jest głową, ale Kościół składa się z wielu członków i ciało ma się upodabniać do Chrystusa. I trzeci obraz to jest świątynia Ducha Świętego. Też przeczytajmy fragment. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? I drugi werset, 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I tutaj, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą jesteście, bowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Więc jeśli chodzi, pierwszy fragment mówił o pojedynczych osobach. Ten fragment z kolei, tak, mówi o ciele, czy też o świątyni jako zbiorowości, jako o kościele lokalnym. Nie mówi o jakichś indywidualnych osobach, tak? Mówi, że wy jako Koryntianie, jako zbór w Koryncie jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w was. Więc w tym sensie. Więc skojarzenie jest chyba nader oczywiste, ponieważ jest to odwołanie do świątyni, która była w czasach Starego Testamentu, do świątyni Bożej, którą zbudował Mojżesz czy też Salomon. I to, co wyróżniało budynek świątyni od innych budynków, to fakt, że spoczywało tam Boże imię. Że Boże imię było tam złożone. Bóg złożył swoje imię tam. I ponadto ten budynek no, nie mógł być dowolnie zbudowany. On musiał być zbudowany według Bożych wskazówek. I w świątyni sprawowano kult, czcili Boga. Do tego celu byli wyznaczeni kapłani. Musimy oczywiście pamiętać, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Kościół jest jego świątynią. To znaczy, że nie chodzi o budynek, ale pewną duchową budowlę, gdzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są żywymi kamieniami, z których ta świątynia jest zbudowana. Jeśli zatem mowa o Kościele w kontekście świątyni Ducha, to jest ona świątynią Ducha, Bóg jest w niej poprzez Ducha Świętego. A każdy wierzący jest, czy członek tego lokalnego ciała, tej świątyni jest kapłanem Bożym i składa duchowe ofiary i przez to służy Bogu. Więc celem Kościoła jako świątyni jest czczenie Boga. I Bóg jest pomiędzy swoim ludem po to, by ich błogosławić. Więc to jest najważniejsze błogosławieństwo. Bóg jest, czy ma relację ze swoim ludem poprzez świątynię po to, aby im błogosławić. Więc musimy dbać o to, aby tak mogło się stać, abyśmy mogli czcić Boga wspólnie jako kapłani Boga żywego. Abyśmy mogli stawać przed Bogiem i mieć z Nim społeczność. A jeżeli są jakieś problemy pomiędzy wierzącymi, i nie dążą oni do wyjaśnienia tych problemów, to powoduje, że Bóg nie jest uwielbiony. Tak? Bóg nie jest uwielbiony. Mateusza 5, rozdział 23-24. Więc podsumowanie. Te trzy obrazy pomagają nam lepiej zrozumieć, czym jest Kościół. Przez to możemy też lepiej rozumieć, co Jezus buduje. Potrzebujemy tych trzech aspektów, aby nasz obraz Kościoła był pełny. Nie możemy skupić się tylko na jednym aspekcie, ponieważ wtedy nasze rozumienie Kościoła będzie ograniczone. Więc w skrócie można powiedzieć, że te trzy aspekty dotyczą własności, relacji wewnętrznych oraz funkcji. Jesteśmy Bożym ludem, należymy do Boga, ponieważ Chrystus nas wykupił sobie na własność. Tak? To jest Kościół, Kościół jest Bożym ludem, jest Bożą własnością. Jesteśmy ciałem Chrystusa, to znaczy, że Chrystus jest głową tego ciała, a każdy z nas z osobna jest członkiem w tym ciele i ma tam swoją funkcję. I tak jak potrzebujemy głowy, tak potrzebujemy innych członków, aby to ciało mogło wzrastać, abyśmy my mogli wzrastać. I po trzecie, Kościół jest świątynią Bożą, świątynią Ducha Świętego, więc celem Kościoła jest czczenie Boga i mieć społeczność, relacje z Bogiem. Więc to nam pokazuje, że Kościół to nie luźno powiązani ze sobą ludzie czy jednostki. Widzimy, że te powiązania pomiędzy wierzącymi są dosyć głębokie. Oprócz relacji pionowej pomiędzy wierzącym a Bogiem jest też relacja pozioma. Ja i inni wierzący i w tych obu płaszczyznach musimy znaleźć swoje miejsce. Tak? W obu płaszczyznach musimy znaleźć swoje miejsce. Kościół jest zgromadzeniem wierzących, braci i sióstr w Chrystusie, którzy należą do Boga, są członkami ciała i siebie nawzajem, są duchowym kapłaństwem, które służy Bogu. Kościół to nie ja, mnie, moje. Kościół to wspólnota wierzących i autorem tej wspólnoty jest Duch Święty, który łączy wierzących w jedno ciało, czyni ich jednym. Więc nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej indywidualistyczne. Taka jest kultura Zachodu, że człowiek nie patrzy na innych, tylko patrzy na siebie i na to, co jemu pasuje. Więc ludzie żyją przez wiele lat na przykład w jednym bloku i nie znają się, czy nawet nie mówią sobie dzień dobry. Nie przyjmują i tak im wygodnie, tak? Nie martwią się z tego powodu. Kiedyś było to nie do pomyślenia, tak? Wszyscy się znali, spotykali się na ławce przed blokiem, tak? Więc a dzisiaj to gdzieś się zatraciło. Ale taki model przenosi się bardzo często do kościoła i kościół w ten sposób zatraca poczucie wspólnoty czy społeczności. Więc te obrazy mają za zadanie pomóc nam mieć właściwy obraz kościoła. Pomagają nam wrócić do tego, jak powinien wyglądać Kościół, więc dążmy do tego, by Kościół był prawdziwą wspólnotą wierzących, a nie zgromadzeniem osób realizujących swoje własne cele. Kiedy zatracimy ten charakter wspólnotowy, to musimy pamiętać o tym, że to niesie za sobą konsekwencje, bardzo poważne. Jakie to konsekwencje? Kościół się nie rozwija, nie wzrasta. Tak jak powinien. Dlaczego? Ponieważ zamiast jednej myśli są różne koncepcje i dochodzi do konfliktów. Jeżeli nie myślimy w kategoriach społeczności, wspólnoty, tylko myślimy o sobie indywidualistycznie, to musi dochodzić do konfliktów. A jak dochodzi do konfliktów, to są zranienia, to są problemy. Jest rozbieżność zdania, rozbieżność myśli, więc taka postawa nie jest postawą służenia. Tak? Inaczej Kościół nie rozwija się, bo traci czas na konflikty. Jak ciało jest chore, to ono nie rozwija się w należyty sposób. Musi walczyć z gorączką, musi walczyć z różnymi bakteriami czy wirusem i na tym się koncentruje, a nie koncentruje sił na wzroście. Druga rzecz to indywidualizm powoduje, że pojawia się postawa roszczeniowa. To znaczy mnie się należy. Ja daję, ja wymagam. Tak? Ja daję i je wymagam, jak w świecie. Ja płacę za usługę, to ta usługa musi być dobrze spełniona. Jak nie, to będzie reklamacja. A jak nie, to więcej nie przyjdę. Tak, nie podoba? No, więc to jest, bardzo często taka postawa się pojawia. Roszczeniowa, to mnie muszą służyć. Tak, to mnie muszą służyć. Ja nie muszę służyć nikomu, to mnie muszą służyć. Inna postawa jest taka, że kiedy myślimy w kategoriach indywidualistycznych, to uważamy siebie za ważniejszych od innych, a Pismo Święte uczy nas czegoś odwrotnego. Uważajcie innych za ważniejszych od siebie. Pokora jest zastąpiona pychą. Taka postawa jest przeciwna postawie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uniżył siebie i przyjął postać sługi. I uniżył siebie samego aż do śmierci krzyżowej. I Pismo, czy Nowy Testament zachęca nas, abyśmy właśnie byli takiej postawy, takie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Żebyśmy byli takiego usposobienia względem siebie, nawzajem, jakie było w Chrystusie Jezusie. Więc miejmy właściwy obraz Kościoła Bożego, Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest wspólnota, to jest społeczność, to jest Boży lud, to jest ciało Chrystusa i to jest świątynia Ducha Świętego, Boża świątynia. Więc korzystajmy z tych obrazów, myślmy o tym, niech one przenikają nas i też myślmy o sobie, gdzie my jesteśmy. Czy nasza postawa jest właściwa, czy nasza postawa jest postawą, gdzie my dbamy, zabiegamy o innych wierzących, czy też martwimy się tylko o siebie samego. Więc badajmy siebie, weryfikujmy. Jeżeli jest grzech w naszym życiu, wyznawajmy go Bogu, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas z wszelkiej niesprawiedliwości, więc badajmy siebie. weryfikujmy siebie, abyśmy właśnie byli ludźmi, którzy chcą zdrowego Kościoła, chcą biblijnego Kościoła, chcą Kościoła, który wzrasta, ponieważ kiedy Kościół wzrasta, oni wzrastają. Amen.